poranny gość.
A dziś gościem Radia Doksa jest Paweł Kurtarz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Wałbrzyska Strefa chce współpracować z gminami i zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestycji właśnie na terenie strefy. Dlatego czy tak w sposób szczególny na małych i średnich wam zależy?
Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, małe i średnie to jest nasz kapitał, a kapitał ma narodowość, więc jest dla nas istotne to, żeby wspierać rodzime przedsiębiorstwa i budować polski kapitał. Chodzi o to, żeby one wzrastały i żeby te firmy mogły być coraz większe, więc współpraca z nami daje im pewne perspektywy rozwoju. Dla mikroprzedsiębiorcy dzisiaj dyskont to jest właściwie intensywność pomocy publicznej, bo tak powinienem powiedzieć, to 55%. W województwie opolskim, a według nowej mapy pomocy będzie to 60%, czyli będzie to ponad tę liczbę. Ważne jest więc, żeby ci przedsiębiorcy korzystali z pomocy publicznej, w ten sposób zarabiali więcej i w ten sposób mogli rozwijać się szybciej. To jest wyścig i ważne jest to, żeby w tym wyścigu móc partycypować z odpowiednim wsparciem.
Do tej pory mimo wszystko strefy kojarzyły się z dużymi firmami, więc jak rozumiem, z tym stereotypem też w jakimś stopniu chcecie zerwać.
Dokładnie tak. I po to tutaj dzisiaj jestem, żeby powiedzieć przede wszystkim o tym, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest w Opolu. Tak? To jest podstawowa kwestia. Czyli ona terytorialnie również ma sporą część obszaru Opolszczyzny. Powiedzieć również o tym, że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest dla każdego, ponieważ proszę państwa, w Opolu wystarczy zainwestować, będąc mikroprzedsiębiorcą, 2 miliony, żeby móc sięgnąć po tą publiczną pomoc. Jeżeli mówimy o powiecie opolskim, to już jest tylko 1 200 000 złotych, a jeżeli mówimy o miastach tracących funkcje społeczne, takich jak Brzeg czy Nysa, to już jest tylko 200 000 złotych.
A z czego wynikają te różnice? To są jakby też podziały przez was, jako przez strefę wprowadzone?
Jest algorytm, który wynika wprost z ustawy o pomocy publicznej i według tego algorytmu wyliczane są progi.
Czyli rozumiem, że w tych miastach, które, tak jak pan powiedział, tracą funkcje społeczne, tak naprawdę ten kapitał nie musi być aż tak duży, żeby po pomoc sięgnąć.
Dokładnie tak. Jeżeli w tym danym obszarze jest zlokalizowana inwestycja, to wystarczy, że dana osoba, czy też dany przedsiębiorca, bo tak powinniśmy powiedzieć, chce zainwestować 200 000 złotych i już może połowę tych pieniędzy, ponad połowę na chwilę obecną, odzyskać w podatku dochodowym na przestrzeni 10 lat.
Pan mówi, że z jednej strony sięganie po małych i średnich przedsiębiorców to jest zerwanie ze stereotypem strefy, po drugie mówimy o wsparciu polskiego kapitału, ale z drugiej strony, czy też jest trochę tak, że te duże firmy z kapitałem zewnętrznym mogą, znaczy inaczej, czy kryzys i cała sfera związana z koronawirusem też właśnie pokazała, że bardziej opłaca się inwestować w swoich niż w kapitał zewnętrzny?
To znaczy, duże firmy nie wycofały się z Polski i chwała im za to. Były takie momenty, kiedy wstrzymały swoje procesy inwestycyjne, ale to wynika właśnie z tej zasady, że w momencie, kiedy dochodzi do kryzysu, to ten kapitał cofa się do macierzy, cofa się do miejsca, w którym de facto występuje na przykład produkcja albo jest główny ciężar tej produkcji. Dlatego dla nas tak bardzo istotne jest rozwijanie tych właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast duzi wiedzą, jak sięgnąć po naszą pomoc, na pewno to zrobią.
Małym trzeba podpowiadać cały czas.
Tak, my dużych przyjmiemy z otwartymi rękami, ale małym trzeba podpowiadać po to, żeby za chwilę byli średni, a za średnich byli duzi. Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest mały, potem jest średni, to potem może sięgnąć po pomoc. Nie, nie. On od początku potrzebuje być tak samo konkurencyjny jak inni, a skoro inni, czyli ci duzi, sięgają po pomoc publiczną, to dlaczego ten mały miałby tego nie zrobić?
No to porozmawiajmy teraz o perspektywie przedsiębiorców, tak? Jakie korzyści dla nich płyną właśnie z faktu bycia w strefie, poza tą możliwością sięgnięcia po pomoc, o której pan mówił?
Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą, który zajmuje się na przykład automatyką przemysłową, to znaczy chce się zająć automatyką przemysłową, dzisiaj zajmuje się instalatorstwem elektrycznym. Wiem, że będę potrzebował pewnych inwestycji i jestem na to gotowy. Kilka lat już funkcjonuję na rynku i w tej chwili chciałbym rozszerzyć swoją działalność. Funkcjonuję na przykład w Brzegu. Za kwotę 200 000 złotych zakupuję cały niezbędny sprzęt do tego, żeby rozszerzyć swoją działalność, na przykład do tego jeszcze samochód, który również mieści się w ramach tej inwestycji. Na to wszystko mam do 5 lat, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Następnie całe te koszty mogę zawnioskować, to znaczy oczywiście przed momentem poniesienia tego kosztu wnioskuję do strefy ekonomicznej o to, że będę miał taki projekt, tak? A potem jak zamykam ten okres inwestycyjny, to 55% kwoty, którą wydałem na inwestycje, mogę odzyskać w podatku dochodowym i mam na to 10 lat. Oprócz tego ze strony strefy są wsparcia w postaci różnego rodzaju szkoleń. Mamy fantastyczny projekt Akademii Lidera, który został zapoczątkowany przez prezesa Siennickiego i ten projekt uczy ludzi kompetencji miękkich, uczy ich tego, jak na przykład zarządzać swoją firmą. I oprócz tego mamy wsparcie już takie bardziej konkretne, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak funkcjonuje nasze państwo. To wszystko jest dostępne w ramach naszych szkoleń. Oprócz tego budujemy w tej chwili centrum, które będzie Centrum Przemysłu 4.0, gdzie firmy strefowe nieopłatnie będą mogły się kształcić, podnosić swoje kompetencje, wysyłać tam swoich pracowników, wszystko za darmo. Więc jest pewna paleta korzyści dodatkowych oprócz dyskontu na podatku.
I do tych przedsiębiorców chcecie docierać poprzez gminy. Spotkania z gminami są organizowane, to w ramach cyklu spotkań strefa w każdej gminie, inwestor w każdej gminie. Zakładacie, że władze lokalne po prostu wiedzą, jacy przedsiębiorcy funkcjonują na ich terenie i mają lepsze rozeznanie?
Tak, chodzi o następującą rzecz. Duzi dotrą do nas bezpośrednio, oni wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście my ich obsłużymy odpowiednio. Natomiast jeżeli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, to oni bardzo często są tak zapracowanymi ludźmi, że nie mają czasu na to, żeby analizować takie czy inne aspekty. Więc jeżeli w danej gminie jest obsługa inwestora, to my w tej chwili w ramach tych spotkań staramy się powiedzieć następującą rzecz. Ten inwestor może być twoim przedsiębiorcą, który już u ciebie funkcjonuje, ale jeżeli weźmie pomoc publiczną, to jego zdolność kredytowa wzrasta. I to
może
już znacząco
rozwijać.
Wzrasta.
Może się rozwijać, co przynosi też realne korzyści dla samej gminy.
Więc jeżeli czyjś biznes miał na przykład 20% rentowności, to przy użyciu tej pomocy publicznej będzie miał 30% rentowności przez okres 10 lat.
To rolę gmin postrzegacie właśnie przez pryzmat takiego pośrednika pomiędzy wami a inwestorami?
Gminy są gospodarzami danego rejonu, więc jeżeli ten gospodarz jest dobry, to zna ten swój rejon i my byśmy chcieli skorzystać z tej wiedzy, którą oni posiadają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy również, że pozyskanie kompetencji co do tego, jak obsługiwać inwestorów, nie jest rzeczą oczywistą. My te kompetencje posiadamy i chcemy się nimi podzielić z gminami.
To znaczy, że chcecie szkolić też pracowników urzędów gmin właśnie pod kątem kompleksowej obsługi inwestorów.
Tak, w kolejnym etapie chcielibyśmy właśnie to robić.
A co z gruntami? Bo wiem, że też tym się zajmowaliście, żeby właśnie pomagać gminom w zbrojeniu terenów inwestycyjnych. Wiemy, że te tereny czasami są, ale one są nieuzbrojone. Może gminy nie mają pieniędzy, może nie do końca wiedzą, w jaki sposób ich je uzbrajać. Tutaj też swoją rolę widzicie?
Tak. Przepraszam. Tak widzimy tutaj swoją rolę. Wygląda to następująco. Z jednej strony gminy są dysponentem terenów inwestycyjnych. To są albo ich tereny własne, albo tereny należące do KOWR-u, które są na terenie danej gminy i którą najlepszą wiedzę na temat tych terenów posiada jedna gmina, albo są to tereny prywatnych inwestorów. W wszystkich tych trzech przypadkach trzeba pomyśleć o tym, jak to sprytnie uzbroić. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego nie jest sprawą prostą, ponieważ zupełnie inaczej będziemy uzbrajać teren inwestycyjny pod przedsiębiorstwo produkcyjne, a zupełnie inaczej pod logistyczne. Więc trzeba przewidzieć kilka wariantów tego uzbrojenia, trzeba to zaprojektować, mieć te projekty gotowe po to, żeby szybko potem zacząć uzbrajać równolegle z budową budynku, bo tak się dzieje zazwyczaj i trzeba uzbroić wstępnie. Więc uzbrajamy wstępnie w media, które są potrzebne już na etapie budowy, a potem dozbrajamy ten teren wedle potrzeby i mamy na to tyle czasu, ile trwa proces inwestycyjny u naszego przedsiębiorcy. Więc jeżeli ten proces przeważnie trwa 18 miesięcy dzisiaj, do niedawna jeszcze 2 lata, ale dzisiaj 18 miesięcy, idziemy w kierunku 15, to w tym samym czasie trzeba wybudować niezbędną infrastrukturę. Czasem jest to możliwe już a priori, czyli wybudowanie tej infrastruktury od razu, ponieważ toczą się inne projekty i można to połączyć, projekty inwestycyjne gmin. Nierzadko jednak zdarza się inaczej i trzeba przewidzieć ten proces uzbrajania i na przykład, podam przykład, projektujemy GPZ, główny punkt zasilania, czyli taką stację energetyczną, nie budujemy jej, ponieważ nie wiemy, jakiego przedsiębiorcę będziemy mieć na strefie. Wchodzi firma logistyczna i okazuje się, że ten GPZ nie jest potrzebny, więc dobrze, że go nie wybudowaliśmy, tylko podciągamy jedną linię z istniejącego GPZ-u i to w tyle procesu inwestycyjnego, a wchodzi firma, w odrębnym przypadku wchodzi firma, która jest na przykład firmą z branży automotive, stawia tam maszyny CNC, no i ten GPZ już staje się potrzebny.
Panie prezesie, to na koniec jeszcze zapytam, to jaki jest odzew gmin? Gminy rzeczywiście są zainteresowane spotkaniami z wami, no i tymi wszelkimi radami, które jesteście w stanie im dać?
W znakomitej większości tak, dlatego że my nie podchodzimy do tego na zasadzie takich, że my jesteśmy jedynym źródłem wiedzy i to oni mają przyjść do nas. Nie,
my chcemy współpracować. Gminy też już mają pewnie swoje doświadczenia.
Dokładnie tak, my chcemy współpracować z gminami, pewne rzeczy możemy podszepnąć. Są też takie gminy jak gmina Opole, która radzi sobie znakomicie i ją stawiam bardzo często za przykład dla dla innych gmin, bo sukces Opola jest spektakularny i tak naprawdę my chcemy współpracować. Są rzeczy, w których możemy być pomocni, możemy podpowiadać gminom, ale też bardzo chętnie ich słuchamy.
Paweł Kurtarz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję Państwu.
Poranny gość Radia Doksa.